Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam, dzień dobry. A teraz przedstawiam Państwu moich gości. Najpierw gości, a potem temat, bo jest sporo do opowiedzenia przy okazji tematu. Katarzyna Wojtyga, nowa prezeska Międzynarodowego Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Bronka Nowicka w osobie wizualnej dzisiaj. Witam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rafał Pytel, artysta wizualny, jako uczestnik wystawy.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza, tak?
Tak.
Dobrze, a przed nami wernisaż wystawy zatytułowanej Transgrafia 3-5. Tytuł będziemy rozszyfrowywać. Ekspozycja będzie dostępna od 10 lipca w Krikotece. No i jeśli są jakieś, jeśli pojawiają się wystawy związane z Triennale czy z grafiką, to od razu muszę zmapować moment. Mamy rok Triennale, czy mamy jakiś inny rok i kiedy będzie rok Triennale? Myślę, że od tego musimy zacząć.
Tak.
Katarzyna, koniecznie na początek.
Już mówię. Rok triennalowski tak zwany, czyli będzie w 2027 roku. Już w tym roku ogłosimy konkurs na początku września, ale ekspozycja, wystawa będzie w przyszłym roku. Natomiast teraz jest rok jubileuszowy, ponieważ od 1966 najpierw jako biennale, potem jako triennale działamy. I właśnie wystawa ta, którą będziemy mieli okazję niedługo zobaczyć, te Transgrafie 3-5, jest w roku jubileuszowym.
Tak, no to mniej więcej myślę, że się umieściliśmy na osi czasu, co jest bardzo ważne, no bo jeśli rok Triennale w przyszłym roku, to będzie się dużo w Krakowie działo, tak mi się wydaje, bo tak dotąd
tak,
było.
Ale
i
o
tak
tym będziemy mówić tak, po wakacjach.
Tak, tak, obiecuję oczywiście, że się spotkamy. Natomiast pierwszy raz, Katarzyna, zawsze się spotykałyśmy. Byłaś najczęściej właśnie kuratorką wystaw w Triennale Grafiki. Dzisiaj jesteś prezeską stowarzyszenia. Pewnie też przyjdzie czas na dłuższe rozmowy, ale chciałabym zapytać o kierunek, czy to będzie bardziej taka prezesura kontynuacyjna, czy rewolucyjna.
Ja myślę, że na ocenę przyjdzie czas i to nie ja będę o tym...
Ale może zadeklarować. To jeszcze nie czas oceny.
Myślę, że na pewno są zmiany i będą. Troszkę więcej się dzieje. Jesteśmy może bardziej otwarci, więcej dostępności. Pierwsze hasła, o których mogę powiedzieć.
A merytorycznie, no bo jednak grafika to też jest takie medium, które bardzo no, ewoluuje i to właściwie na naszych oczach wiele z tych zmian się dokonało, takich rewolucyjnych.
Tak, i właśnie transgrafia jest tym elementem przy Triennale, który pokazuje nam, jak bardzo się grafika zmienia, ale nie odchodzimy od tej tradycyjnej grafiki. Myślę, że będziemy działać dwutorowo, czyli doceniając tradycję, ale jednocześnie nie zatrzymywać się, tylko pokazywać, co się dzieje w nowościach w dziedzinie grafiki.
No tak, no bo tradycja jest bez wątpienia jakąś siłą tego medium, liczy sobie wiele wieków, no i to jest coś, co myślę, że warto zawsze mieć w jakiejś perspektywie, a z drugiej strony, no... To, jakim transformacjom to medium ostatnio podlega, no to jest taki temat, powiedziałabym, wręcz kosmiczny. A do kosmosu się odwołuję, bo jeszcze przed włączeniem mikrofonów pani Bronka Nowicka zameldowała się jako ktoś właściwie z kosmosu.
Tak, i teraz muszę wziąć za to odpowiedzialność, no, prawda, już będąc przed mikrofonem.
Tak, tak. Nie, cały czas jesteśmy przed mikrofonem teraz, więc... ale to do kosmosu zaraz się odniesiemy. Katarzyno, te transgraficzne pokazy kuratorujesz...
Od samego początku,
właśnie,
tak.
Od początku. I jak rozumiem, to było... Ta wystawa zawsze miała być takim rodzajem laboratorium trochę tej formy.
Dobre określenie. Myślę, że tak. To jest... Rzeczywiście od takich standardowych konkursów troszkę odbiega transgrafia, ponieważ zaczynając od tego, że jury jest zawsze niezmienne.
Czyli jest też konkurs
składzie.
Formuła
tak,
konkursu.
To jest konkurs. Z tym, że nie staramy się tutaj ustawiać artystów na podium od 1 do 3 albo jeszcze dalej. tak jak tym razem, nikogo nie nagrodziliśmy. Nagrodą jest sam udział w wystawie. Jest ona nieduża, bo to jest 10 obiektów artystycznych, 11 artystów i artystek. Także bardziej skupiamy się na...
Jak rozumiem, na rozmowie, dialogu, wymianie.
Na dialogu, tak, między artystami, między odbiorcami. Tak.
No myślę, że to też jest jakaś tam zmiana, w której... Której i tak ciągle za mało, ale potężna taka, no bo zmiana no zmieniająca tak, no i świat tak naprawdę.
Myślę, że też, że to, że są zawsze ci sami jurorzy, czyli siedząca tutaj Bronka Nowicka.
A, nie przedstawiłam Pani z perspektywy jurorskiej, dobrze.
Tak, Małgorzata Edber-Warlikowska, Ksawery Kaliski i Przemysław Truściński. No to myślę, że to też daje inną perspektywę, dlatego że my znamy te prace, znaczy sami chcemy zmieniać wystawę, zmieniać ekspozycję i ona ewoluuje razem w całości.
To jeszcze zapytam, to może teraz jest dobry moment, żeby zapytać o tytuł Transgrafia 3-5.
To są kolejne numery, kolejne odsłony Transgrafii od 1. I kolejne numery. Z tym, że pełne numery są wtedy, kiedy jest triennale. A połówkowe są tymi pomiędzy.
Świetne.
Bardziej eksperymentalnymi.
Doskonały koncept, czyli przyszłoroczna będzie Transgrafia
4.
Pani Bronka Nowicka, z jakiej perspektywy się dzisiaj spotykamy? Bo nie pokazuje pani swoich prac na tej wystawie.
Ja mam przyjemność być również w zarządzie Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, a przy Transgrafii 3,5 jestem koordynatorką współpracy Triennale i Szkoły Filmowej w Łodzi. W styczniu tego roku na hali Szkoły Filmowej odbył się warsztat. Studenci, studentki różnych wydziałów, różnych kierunków Szkoły Filmowej podjęli gościnie, jakimi byli artystki, artyści Transgrafii 3,5. My się spotkaliśmy na hali w bardzo intymnych warunkach, bo to było inscenizacyjnie i scenograficznie niesłychanie minimalistyczne. Siedzieliśmy w dosyć dużej czarnej przestrzeni, w takim rembrandtowskim świetle, w takiej bańce światła, w bardzo intymnej, przy bardzo intymnej ekipie. To była bardzo niewielka ekipa i naszym zadaniem, bo wiedzieliśmy, po co tam wchodzimy, było doprowadzić do tego, że w zdarzeniu artysta-student, artystka-studentka, czy w dowolnej innej konfiguracji powstanie rozmowa taka utrzymana w duchu polskiej szkoły dokumentalnej, rozmowa około 50-minutowa i z tej rozmowy miały się wyłonić drogą montażu 7-12-minutowe etiudy, które widzowie będą, odbiorcy, odbiorczynie mogli zobaczyć na Transgrafii 3,5. Więc warunki inscenizacyjne, warunki scenograficzne były minimalistyczne, natomiast dosyć duże były oczekiwania, takie, które mogłabym nazwać psychologicznymi. Chcieliśmy zderzyć studentki, studentów z artystkami, artystkami po to, żeby poprowadzić rozmowę, ale nieco inną niż taka powszednia. Czym się różni rozmowa, którą odbywa się na zasadach Polskiej Szkoły Dokumentu? Myślę, że to jest taka rozmowa, która nie zadowala
Dziękuję za ten retoryczny, piękny tutaj
pewnego rodzaju
zadania sobie pytania i odpowiedzi na nie. Bardzo jestem wdzięczna jako osoba prowadząca. Tak.
Dziękuję.
Tak, tak, tak. A odpowiedź właśnie?
Odpowiedź, a proszę mi przypomnieć pytanie.
Jakie pytanie? Teraz? No czym różni się rozmowa typowa dla Polskiej Szkoły Dokumentu?
Wnikliwością. Stopniem wnikliwości, nie pozostawania na powierzchni, rezygnacji z truizmu i wydaje mi się, że dla Polskiej Szkoły Dokumentów zawsze kluczowa była prawda, więc my chcieliśmy w rozmowach z artystami doprowadzić do takiego momentu, bo te rozmowy dotykały procesu twórczego głównie, do takiego momentu, kiedy ta prawda pojawi się. Szczerość, prawda.
To może jeszcze krok do tyłu, bo chyba tak potężnego projektu filmowego w ramach Transgrafii i w ogóle Triennali nie było. Nie było, mówię potężny, bo to może zabrzmi może jakoś niesłusznie, ironicznie, ale no nie było. Nie przypominam sobie,
nie było.
Prawda?
To jest pierwsza nasza taka współpraca.
A skąd w ogóle taki pomysł?
Jak to skąd? Bronka jest w zarządzie, jest jurorką Transgrafii i pracuje w Łódzkiej Szkole Filmowej. To było oczywiste, jak się spotkałyśmy i rozmawiałyśmy na temat kolejnej edycji. No to wybrzmiało.
To się gdzieś rodziło w biegu, w bardzo spontanicznych rozmowach między mną a Kasią. Kasia nie odpowiedziała wystarczająco dobrze na pytanie, które jej pani zadała, w jaki sposób zmienia się Triennale, bo Kasia jest niesłychanie skromną osobą.
To wychodzi w rozmowach niestety, bardzo ciężko.
Myślę, że to wynika z jej ogromnej skromności, natomiast wydaje mi się, że Kasia jest tego typu liderką, bo ona jest naszą liderką. Zarząd jest duży, zarząd jest kobiecy, składa się z samych kobiet, natomiast Kasia, o czym pewnie trudno jej mówić, trudno się tak autodiagnozować, jest tego typu liderką, która moim zdaniem, to moja diagnoza, patrzy zarówno do wewnątrz, czyli na tradycję, na to, czym Triennale jest od tak wielu lat, bo mówimy o roku jubileuszowym, a z drugiej strony potrafi fantastycznie rozejrzeć się naokoło. I to jest taki ogląd 360 stopni, czyli patrzy na to, co dzieje się w świecie, jakie mamy trudne społeczne w tej chwili problemy, w jakiej sytuacji są artyści, w jaki sposób można połączyć działalność Triennale z edukacją, w jaki sposób można wspomóc seniorów, również dawnych mistrzów graficznych. To jest bardzo trudne, żeby to wszystko ogarnąć, zespoić, ale wydaje mi się, że Kasia jest liderką, która postawiła sobie takie zadanie i chyba udaje się jej w dużej mierze to zadanie realizować.
No, samo zdefiniowanie tego zadania wydaje mi się jest zmianą, jeśli się widzi świat właśnie z różnych perspektyw i to na pewno jest, myślę, cechuje kobiece liderstwo. Nie lubię tego tak pieczątkować i etykietować, ale tak jest. Te prace będą pokazywane, te filmowe, jak teraz właśnie musimy się zbliżyć do materii wystawy. Już.
Dobrze, to ja może opowiem, na czym ta wystawa polega, bo ona rzeczywiście jest trochę inna. To na wystawie zobaczymy 10 prac, 10 obiektów artystycznych, 11 artystów, artystek, dlatego że mamy jeden duet. I teraz muszę powiedzieć, że dobraliśmy tak pracę, zresztą może nie tyle dobraliśmy, co artyści sami po prostu nam podali na tacy takie prace. To są prace bardzo zaangażowane społecznie. Poruszają ważne problemy, które nas dotykają właściwie prawie wszystkich. Bo tam jest opowieść o wojnie, o opiece nad osobami z niepełnosprawnością, o...
Podpowiadajcie sobie, to jest...
Tak, możemy wspólnie mówić.
Wojna, lęk przed wojną, oswajanie śmierci, żałoby. Co jeszcze tam mamy? Niepełnosprawność w najbliższym otoczeniu, w rodzinie.
Czyli niezbyt tutaj cudzysłów atrakcyjne doświadczenia, prawda? Bo atrakcyjne, no takie, żeby trzeba było się tym chwalić, że na przykład ktoś się musi opiekować kimś słabszym i to pochłania jego czas.
Problem z bezdomnością, kryzys bezdomności, fake newsy, czy proces twórczy, gdzie są rzeczy, które właściwie to, co nam nie wychodzi czasem, jest, może być istotniejsze od samego efektu końcowego. Bo to jest ten proces, który nas w jakiś sposób wzbogaca i prowadzi dalej.
Transformacja jako istota życia i sztuki. Myślę o pracy Ewy Jaworskiej.
Jedenaścioro artystów.
Te prace są podzielone na boksy. To są odrębne przestrzenie, w których możemy obcować, zamknąć się troszkę jak w jakiejś pustelni z pracą. W tej przestrzeni, gdzie mamy pracę, najpierw wita nas artysta. Artysta, który
Rafał
jest nagrany.
Pytel na przykład tutaj.
Na przykład Rafał Pytel, który jest tutaj obecny. Bo też muszę powiedzieć, że artyści będą obecni na wernisażu i na wystawie przez cały czas. Będą się wymieniać, nie będą non-stop siedzieć, ale zawsze będzie można tak doświadczyć rozmowy z...
To jest potęga tej performatywnej obecności tak naprawdę.
Tak. A oprócz tego mamy przede wszystkim film, który powstał w Łódzkiej Szkole Filmowej, który nas wita na wejściu. I dopiero i tam poznajemy artystę, słuchamy o tym, czego doświadczał, przechodząc przez ten proces twórczy. I później zaglądamy za winkiel i tam odsłania nam się praca. Jeśli chcemy, możemy próbować nie zaglądać tam wcześniej, tylko wysłuchać filmu, tego, co ma artysta do powiedzenia, spróbować sobie wyobrazić to, o czym mówi i jaka mogłaby powstać praca i potem to zweryfikować już z gotową.
No tak, to prawda. Dziełem. Rzeczywiście, czyli jesteśmy jakby dopuszczani do tych elementów procesu, który...
Tak, oczywiście, zależało mi bardzo na tym, żebyśmy, znaczy nam wszystkim, jurorom, zależało nam na tym, żeby podkreślić, jak ważny jest ten proces twórczy. Że zawsze koncentrujemy się już na efekcie końcowym, na pracy wiszącej w muzeum, czy w galerii, ale naprawdę większość prac u artystów, większość prac powstaje latami. Mhm. To są ich doświadczenia, to jest ich sposób komunikowania się z otoczeniem i po prostu oni muszą tworzyć.
To są też rzeczy, które się odrzuca.
Tak. No. Myślę, że jest kontemplacyjna ta wystawa.
Mhm. Właśnie mi się wydaje, że to, co wyróżnia Transgrafię od wielu wystaw, jest jakaś taka kuratorska empatia. Ja miałem przyjemność uczestniczyć też w pierwszej edycji tej wystawy w 2018 roku. I tym razem i wtedy podobnie to wygląda. Znaczy, to nie jest szycie pomysłu artystycznego pod kuratora, tylko jakby kurator jest osobą słuchającą artystę, sam jest artystą, to jest też istotne. Więc jakby ta współpraca wygląda bardzo komfortowo i empatycznie z mojego punktu widzenia. Miałem swoje obawy, jeśli chodzi o ten komponent filmowy. To jest dla mnie nowość, prawda? Byłem tym, szczerze mówiąc, przerażony, ale srodze się tutaj rozczarowałem pozytywnie, bo już jakiś rodzaj niesamowitej opieki zauważyłem. Jak czekałem na swoją kolej przed nagraniem w filmówce łódzkiej w takim barze dla pracowników i tam po prostu były przeprowadzane jakieś takie warsztaty operatorskie, gdzie był mistrz i uczeń. Jak słyszałem, jak ci profesorowie akurat w tamtym przypadku rozmawiali z tymi podopiecznymi, to stwierdziłem, że to jest po prostu jak u rodziców gdzieś. Jest to bardzo takie ciepłe i właśnie nie ma tam jakiegoś takiego wyścigu szczurów i tak dalej. Następnym etapem mojego też pozytywnego rozczarowania była... Boże, teraz mi wyszło z głowy, ale gdzie puder nakładamy...
Garderoba.
Garderoba, tak. Tam no, pani, tak, która się tym zajmowała,
dla panów rzeczywiście wstrząsające,
roztoczyła nade mną opiekę. I następna rzecz to student, który był mi przypisany, Franek Hereziński, tu go pozdrawiam serdecznie, przyszedł do tej garderoby. W zasadzie nasza rozmowa już tam się zaczęła wtedy, co niesamowicie no, wprowadziło mnie w taki nastrój naturalności pewnej w tym procesie. No a później już był ten profesjonalizm najwyższej próby, bo cała ekipa w zasadzie niewidoczna. No i powiem szczerze, nie wiem jak efekt wygląda, nie mnie o tym też mówić, ale ja czułem się stosunkowo dobrze od początku do końca. No i właśnie to jest taka przestrzeń empatii na Transgrafiach. Mi się wydaje, że to jest dosyć wyjątkowa sytuacja, gdzie artyści mają warunki, tak jakby realizowali swoją indywidualną wystawę, a jest to jednak zbiorowa wystawa, więc to jest tutaj unikat.
A sama tak praca, którą pokaże pan na wystawie?
Nie chciałbym za dużo o tym mówić, bo to jakby...
To no właśnie to jest, został pan wybrany do tego, żeby cokolwiek... No jaka jest
tak
jej
jak
idea? No.
Kasia wcześniej wspomniała, to jest tam... Zajmowałem się już od dłuższego czasu, że to też nie jest pomysł, który przygotowałem specjalnie na Transgrafię. On jakby był w toku, cały czas jest. To jest praca dotycząca procesu i tak mówiąc wprost, bo lubię o tym też czasami technicznie opowiedzieć, to dużo odbitek graficznych, które wykonuję jako grafik, po prostu jest technicznie niepoprawna. No, często trafiała wcześniej do kosza i tak dalej. No i kiedyś pomyślałem o tym, żeby ciąć je w paski i z tym surowcem coś robić, prawda, jakąś formę. Tak się składa, że malowałem te paski pociętych, zniszczonych grafik czarną farbą. To się zbiegło też z takimi doświadczeniami traumatycznymi, jak strata bliskiej osoby w moim życiu. Gdzieś ta symbolika czerni. No, proces, że tak powiem, technologiczny pewnej straty zaczął się dziwnie, być może nieprzypadkowo, nie wierzę w przypadki, zazębiać jeden z drugim. Powstawały takie reliefy z takiej czarnej serii jakby, prawda? No rzecz taka dosyć efemeryczna i bym powiedział mało galeryjna. No i właśnie znalazła swoje miejsce w przestrzeniach Transgrafii, szczęśliwie, na takich warunkach, które są dla mnie bardzo dogodne i empatyczne, jak wcześniej mówiłem, bo temat jest delikatny. Sam nie wiem do końca, jak będę o tym rozmawiał i czy w ogóle aż tak dogłębnie o swojej na przykład żałobie, no bo wiadomo, że to nie jest temat, o którym mogę, nie wiem, powtarzać go ileś razy, bo byłoby to nie dość, że troszeczkę takim ekshibicjonizmem emocjonalnym, to też by mnie zużyło mocno, więc jakby jestem tu otwarty i liczę na kontakt z widzem, również empatyczny, ale no, moja praca w zasadzie mówi o procesach i graficznych, ale też życiowych, prawda, i o tej złożoności tego.
Ma tytuł?
Ma jakiś tytuł, ale on jest dla mnie nie do końca istotny tutaj.
Czasem pytam, bo
szczerze,
czasem tytuły mają
zadeklarowałem ten tytuł.
Znaczenie.
Nie wstydzę się niepamiętania tego tytułu, ale tak jak mówię, to jest proces, który już jest od wielu lat przeze mnie, że tak powiem, kontynuowany, więc można
powiedzieć, że... Nie będę nalegać, skoro dla samego artysty nie jest to istotny temat, to myślę, że nie będę się przy tym upierać. Tak słuchając opisu tej pracy, bo akurat rozmawiamy jeszcze kilka dni przed otwarciem tej wystawy, to próbuję sobie wyobrazić takie pierwsze pytanie na wystawie, które bym panu zadała, to jednak w kontekście Triennale Grafiki, czy ważnej, dużej międzynarodowej imprezy graficznej, zapytałabym, czy to jest jeszcze grafika w ogóle, czy to jest takie pytanie, które pewnie sobie stawiamy od lat, interesując się grafiką. Więc co to jest w ogóle? Czy to jest jakaś instalacja, czy może bardziej coś w rodzaju rzeźby? Ta struktura, bo mówił pan o paskach i tak dalej, o malowaniu też.
No ja to sobie tak nazywam jako relief graficzny na przykład, bo jednak surowcem jest materia związana z procesem graficznym. Więc wydaje mi się, że to nawet można powiedzieć, że jest dosyć tradycyjnie pojmowana historia tutaj. Myślę, że wśród uczestników wystawy jest więcej osób, które bardziej tą granicę przesuwają skrajnie. Ja wydaje się, że się tu pozycjonuję jako taki dosyć klasycznie obrazujący. Niemniej jednak w moich kategoriach własnej twórczości to są to jakieś pogranicza oczywiście tej dziedziny. Natomiast jeszcze dodam, że bo może mi wypada, ale w ostatnich latach mi się wydaje, że w ogóle transgrafia była bardziej graficzna niż Triennale. W sensie, że gdzieś ten rodzaj szukania po obrzeżach był dla wielu, mam wrażenie, bardziej inspirujący. Że to się wpisuje w jakiś taki rodzaj kryzysu takich pokazów przeglądowych grafiki, prawda? Gdzieś jakoś. Wydaje mi się, że no ja zawsze miałem sympatię, żeby nie było za słodko, to powiem, że raz złożyłem projekt na transgrafię parę lat temu, do którego nie byłem do końca przekonany i on był dosyć wykoncypowany. I to była porażka, ja się nie zakwalifikowałem. Wiedziałem dlaczego. Więc jakby mamy też do czynienia właśnie z artystami po drugiej stronie, którzy, no nie powiem, fałsz to by było za duże słowo, ale jednak czują bardzo wiele i to ich
no tutaj coś w tym jest, rozumiem. Szczególnie jeśli się robi coś wbrew sobie, to być może jest to bardziej nawet oczywiste dla innych niż dla nas samych, jasne. Ale to bardzo ciekawy wątek tych granic właśnie grafiki. Oczywiście będziemy pewnie o tym gadać, tak sobie myślę, bo chciałabym dłużej o tym porozmawiać, stąd takie słowo. Ale też pojawia się w XIX-wiecznej literaturze, na przykład Mickiewicza. Oni tam właśnie gadają. Dlatego lubię tego słowa dziś takiego już bardzo kolokwialnego użyć. O te granice jeszcze chciałam zapytać, bo rzeczywiście był taki moment, co bardzo dobrze tutaj punktuje pan Rafał Pytel, że ta grafika już właściwie przechodziła w tę rzeczywistość wirtualną. Nie jest trochę tak, że już nam się to znudziło? Nam, czyli osobom po prostu tworzącym grafikę.
Myślę, że tak.
Jest tego trochę mniej?
Ale to chyba jest z każdą nowością w grafice. Nowinką, no, tak. No. Że najpierw się zachłystujemy, a z czasem staje się to po prostu zwykłym narzędziem i jak już umiemy rozpoznawać wartościowe rzeczy w danej technice, to się to normalizuje.
Ja myślę, to taka dygresja, że AI na pewno będzie sprzyjało w takim manualnym i warsztatowym rozwiązaniom coraz bardziej. Oczywiście zapewne w jakichś nowych odsłonach, ale wydaje mi się, że jest też zmęczenie jakby takimi procesami sztucznymi dosyć, prawda?
Ja mam jedną, w zasadzie dwie, dzikie radości jurorskie i ludzkie związane z tą wystawą. Radość dzika numer jeden opiera się na tym, że w jakiś sposób te etiudy studenckie, które są wideo, ale to jest takie wideo bardzo statyczne, więc w gruncie rzeczy istotną rolę, najistotniejszą w tym wideo, odgrywa słowo, rozmowa, autorefleksja, to co się wypowiada.
Taka gadająca głowa, to jest tak...
To się tak nawet nazywa. Gdybyśmy do żargonu się odnieśli filmu dokumentalnego, do Kieślowskiego, to powiedzielibyśmy, że faktycznie jest to taka gadająca głowa, która raz pojawia się w szerszym planie, a raz w planie ciaśniejszym, takim portretowym i coś autorefleksyjnego opowiada. Od czasu do czasu wcina się w ten monolog pytania. Ale ja się bardzo cieszę, że do tego, co graficzne, do transgraficzne dołącza słowo, dlatego, że ja ciągle jestem, chociaż już chyba coraz rzadziej, ale jednak świadkinią pewnego, moim zdaniem kompletnie nieuprawnionego antagonizmu między słowami i obrazami. To jest zupełnie nieuprawnione, nawet ze względu neurobiologicznego, bo dawno już naukowcy dowiedli, że wtedy, kiedy obcujemy z językiem, rozumiemy język, coś sobie musimy zwizualizować, a jeżeli mamy narząd wzroku niepełnosprawny, to doświadczamy innych, jak to Benjamin Bergen nazwał, ucieleśnionych symulacji, czyli albo słyszymy, reagując na słowo czytane czy widziane, jakiś zapach, mamy poczucie jakiejś kinetyczności, ale też kiedy widzimy, kiedy mamy sprawny narząd wzroku, to sobie coś wizualizujemy. Więc to jest po pierwsze zupełnie nieuprawniony antagonizm i wydaje mi się, że tutaj na tej wystawie słowo i obraz się spotykają, bo jednym z założeń warsztatów w szkole filmowej było to, żeby rozmówcy, żeby wywiady były tak prowadzone, aby artyści, artystki jak najmniej w sposób bezpośredni opowiadali o pracach. Można było o te prace pytać, ale jednak nie wprost, nie fokusować
nie tak,
się.
Ja dzisiaj właśnie zmusiłam pana Rafała.
Nie fokusować się na pracy. Dlaczego? Dlatego, żeby wywiad będący na wystawa i praca nie powielały tego samego komunikatu, tylko się uzupełniało i powielały.
No tak, więc, my mamy tu inną perspektywę, więc się bronię.
Więc ja się bardzo cieszę, bo ja mam na przykład kolegę grafika, który nawet o tych skromnych, kuratorskich czy niekuratorskich opisach towarzyszących standardowo pracom w muzeach czy galeriach mówi nawika. Więc ja się cieszę, że na tej wystawie jest po prostu tak dużo sensownej nawiki i to jest i teraz będzie dzika radość 1,5, a później dzika radość 2. Dzika radość 1,5 jest taka, że wydaje mi się, a może nawet nie wydaje mi się, jestem pewna, bo byłam obserwatorką tego, świadkinią tego procesu, że artyści i artystki, że twórcy, twórczynie byli zadowoleni z tego, że mogą się wypowiedzieć. Pamiętam taki bardzo dla mnie poruszający, będę to nosić chyba do końca życia w sobie, kiedy dojrzała artystka, profesorka uczelni, wzruszyła się, rozpłakała się podczas wywiadu i powiedziała, że my artyści podchodzimy do płótna, do matrycy, pracujemy w materii, ale jednak bardzo rzadko mówimy o tym, co nas dotyka i podziękowała za to, że stworzono jej taką okazję. Więc to jest dzika radość 1,5, a dzika radość 2, jeśli jeszcze mogę.
Tak, bardzo proszę.
Dziękuję. Jest radość związana z tym, że ta wystawa jest dostępna. Ona jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Doktora Magdalena Ciura ze Szkoły dla Młodzieży Niewidomej w Owińskach przygotowała, opracowała, tak się powinno mówić, opracowała audiodeskrypcję, a skonsultował je pod kątem materiałoznawczym inżynier Janusz Ciur, więc mamy bardzo profesjonalne audiodeskrypcje. Co ważne, te audiodeskrypcje zostały skonsultowane przez samorzeczników, czyli przez młodzież z niepełnosprawnościami wzroku z krakowskiej szkoły na Tynieckiej, z którą blisko Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki współpracuje. Więc i będą też transkrypcje wideo dla osób niesłyszących. A mnie ta dostępność cieszy również z tego względu, ponieważ ja uważam, że audiodeskrypcja to nie jest taki tekst, który może być bardzo pomocny w odbiorze dzieła sztuki jedynie dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. On też jest pomocny nam, bo my wiemy, gdzie wbić interpretacyjny hak w kontakcie z dziełem. Ta audiodeskrypcja może nam podpowiadać jakąś topografię odczucia, skontaktowania się z dziełem, odczuwania dzieła, więc to jest dla mnie bardzo istotne. Kończę już, przepraszam za tak długi speech, ale
dlaczego?
To było o radościach.
Dlaczego?
To ja jeszcze dodam,
spotykamy
jeśli
się
mogę.
Po to, żeby porozmawiać.
A propos audiodeskrypcji, to muszę dodać, że te audiodeskrypcje czytają aktorzy. Mhm. Każdą czyta inny aktor, aktorka. To są aktorzy związani z Impro KRK i z Teatrem Imienia Słowackiego. Więc też im bardzo dziękuję, bo się wykazali no, dużą otwartością i się słucha tego naprawdę jak słuchowiska. Także no to... polecam osobom widzącym również do słuchania i czytania tych opowieści o pracach.
Tak, to ja pozwolę sobie odczytać te nazwiska, potem jeszcze nazwiska
proszę,
właśnie artystów biorących udział w wystawie, ale myślę, że to na pewno się należy. Więc tak, usłyszymy Karinę Grabowską-Fijałek, Mateusza Janickiego, Karolinę Kazoń, Wiktora Logę-Skarczewskiego, Macieja Półtoraka, Macieja Sajura, Zuzannę Skolias-Pakułę, Olgę Szostak oraz Martę Walderę. To są te głosy świetnych osób aktorskich właśnie z Teatru imienia Słowackiego oraz grupy Impro KRK. To jest też ekipa, która po prostu uwielbia improwizować i się tym bawi. To ja jeszcze tylko, bo jedno pytanie tak zostało mi tutaj zawieszone w powietrzu, niedopowiedziane, a Rafał Pytel bardzo, bardzo też ten wątek mocno podkreślił na samo zakończenie. Właśnie, dostępność AI, tych wszystkich narzędzi, które no, wydawałoby się, że mogą za nas, za ludzi projektować i tworzyć sztukę. Co państwo myślą o tym? Mówię państwo, bo pan Rafał właśnie wrzucił wątek. Bo nie zapytam, czy się tego boicie, bo to jest złe pytanie, bo myślę, że byśmy się tu w ogóle nie spotykali. No ale coś to zagospodarowuje jakiś segment w przestrzeni oglądających. Trochę odbiera uwagę.
Myślę, że zagospodaruje, ale to zagospodaruje tak zwany pop. Mm-hmm. A do artyzmu myślę, że jeszcze temu bardzo daleko. I są artyści, którzy się posługują, ale oczywiście przetwarzają to przez siebie, przez ten pierwiastek ludzki i artystyczny, używają jako narzędzie. Mm-hmm. Jeśli miałoby to całkowicie zastąpić, no to nie jest sztuka, to jest odtwórcze. Także tutaj bym się kompletnie tego nie bała.
Podczas poprzedniego Triennale był taki panel dyskusyjny i ten panel był poświęcony sztucznej inteligencji w sztuce. I był tam artysta interdyscyplinarny i badacz, który przeprowadził doświadczenie, uproszczę teraz bardzo. Zaproszono odbiorców, odbiorczynie do zobaczenia dwóch wystaw. Na każdej z tych wystaw były identyczne w gruncie rzeczy prace. Jedna wystawa była uczyniona ręką ludzką, a druga wystawa była totalnie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Ale to nie było o tym. Tak naprawdę celem zorganizowania tych dwóch wystaw była ankieta, taka parasocjologiczna, którą wypełniali później ci, którzy przyszli na tę wystawę. Proszono ich o stwierdzenie, po której stronie, po prawej czy po lewej, znajdowały się prace sztucznej inteligencji. I ludzie, i proszę mnie nie pytać, jakim zmysłem, bo tego nikt nie wie, nawet ten badacz, który przynosił te badania na panel dyskusyjny, odróżniali to i oni wiedzieli, co zrobiła sztuczna inteligencja, a co zrobił człowiek. I ja sobie to zapamiętałam jako coś bardzo pocieszającego. Oczywiście trzeba by było zbadać, jakie pokolenie przyszło na tę wystawę. Czy było tam pokolenie, które styka się ze sztuczną inteligencją praktycznie od... No nie ma jeszcze takiego pokolenia, ale ono za moment będzie, więc tego nie pamiętam. Ale to mnie jakoś pocieszyło.
Pan Rafał?
To jest taki dosyć złożony temat. No, wydaje mi się, że tutaj no, grafika nadal jest taką warsztatową dziedziną mocno jednak. Mimo wszystko tu się robi dzieło jakby i oczywiście ten komponent cyfrowy tutaj jest też dosyć istotny. Ale on też jest w jakimś takim rozkroku w tym momencie z tym, co daje AI, prawda, jeśli chodzi o kreację. I też budzi refleksję twórców. Mhm. Wiem, że to się dzieje w rozmowie chociażby z Dakiem Gajewskim ostatnio. Właśnie żeśmy się zastanawiali, co będzie i tak dalej. Bardzo dużo grafików tak zwanych cyfrowych brzydko wraca z różnych
do
powodów. Czasami
swojego,
do warsztatówki, tak? Ja myślę, że to może być tak troszkę jak z płytą winylową. Bardziej czyli... myślę o takiej skali niż o jakiejś rewolucji takiej anachronicznej też, prawda? Bo to też jest pewne kwestie są nieuchronne.
Czyli będzie i to, no tak jak z, nie wiem, weźmie fotografii, prawda, która miała całkowicie zmieść malarstwo z powierzchni ziemi. Do innego celu będziemy używać AI. Na wystawach będziemy szukać jednak kreacji, która w jakiś sposób niesie te wartości, które są no, dla umysłu ludzkiego, dla piękności umysłu ludzkiego charakterystycznej.
I trenować mięsień autentyzmu, który jak widać chyba gdzieś jednak mamy. No,
właśnie i chyba to jest podstawą, trenować ten mięsień.
No, czyli to trzeba dużo oglądać pewnie, to jest jedna ze ścieżek. Tak, i okazja, żeby dość dużo oglądać, bo ta transgrafia nie jest wielka, to już powiedzieliśmy, transgrafia 3-5, w siedzibie Krikoteki, 10 dni wystawy, od 10 lipca do 19 lipca. Powiedziałaś chwilę temu, właściwie nawet zaczynałyśmy tę rozmowę od tego, że bardzo ci zależało na Krikotece właśnie. Dlaczego ta przestrzeń?
Tak, no chyba,
bo w różnych miejscach widziałam transgrafię, w takich bardzo nieartystycznych również.
No bo to jest też taką trochę zasadą transgrafii, że jak jest wystawą nieoczywistą, to również miejsce musi być nieoczywiste. Ale zależało, tak. Zależało mi bardzo na tym, żeby to była Krikoteka. Myślę, że teraz po tej całej opowieści, jak wygląda transgrafia, to już chyba wiadomo dlaczego. Po prostu Krikoteka łączy, Kantor łączy to wszystko, co się w tej transgrafii pojawia. Obecność, kontakt z drugim człowiekiem, obraz, film, dzieło sztuki. To wszystko, myślę, że się spina też w tej przestrzeni. Zwłaszcza, że to nie jest przestrzeń wystawiennicza, tylko ekspozycja jest w sali teatralnej. Więc jesteśmy w ogóle na scenie. Artyści są na scenie.
Więc artyści jeszcze nie szczezną.
Jestem pod wrażeniem. Bardzo dobrze to jest wymyślone.
Jeśli mogę rozwinąć ten wątek, bo on mi się układa w anegdotę pewną. Dla mnie Kantor jest chłodny taki, nie jest ciepły. A nagrywając w filmówce te wywiady i te rozmowy, poproszono nas, żeby się artystki ubrały w specyficzny sposób, taki, który nie koliduje z kamerą cyfrową, nie powoduje różnych dystorsji, ale przede wszystkim też chodziło o taką spójność tego ubioru, innymi słowy. Tak samo mieliśmy być ubrani podczas nagrania i na wernisażu, prawda? Z tym, że nagranie było zimne.
Coś podobnego.
Tak. Nagranie
nie
było,
jeszcze
o chodzi o spójność też
rozumiem,
wizualną, prawda?
Ta
projekcja. No ale doszło do zmiany terminów. Znaczy nagrywaliśmy zimą, często w swetrach, a teraz mamy lato. I powiem szczerze, jak
35 przyszedłem
do... stopni. Tak, ale przyszedłem do Krikoteki, poczułem ten kantorowski chłód, no to odetchnąłem z ulgą, prawda? Nie będzie źle.
Rzeczywiście poprosiliśmy artystów, żeby podczas nagrania zachowali sobie zdjęcie, w czym byli ubrani i żeby przyszli tak samo na wernisaż, czy podczas czuwania na wystawie. Dlatego, że pomyśleliśmy sobie, że będzie bardzo fajnym zabiegiem dla odbiorcy, jak obraz, który będzie na filmie, naraz zaczął się zastanawiać, czy jak ja tu jestem, to jesteśmy na żywo nagrywani, czy jestem w filmie, biorę udział w tej projekcji, aktor zszedł do mnie,
no
gdzie jestem.
Tak. Przypomniał mi się od razu film Woody'ego Allena, no co prawda już to nie jest twórca, którego tak bardzo chcemy lansować, ale Złote czasy radia, schodzenie z ekranu było tam powszechną praktyką i tak to działa właśnie. Tak, dokładnie tak to działa. 10 lipca o 18 wernisaż w Krikotece. Serdecznie zapraszamy. Transgrafia 3-5. Zapytam tylko, to jest jedyna, jak rozumiem, tegoroczna impreza związana z rokiem jubileuszowym. Coś jeszcze w planach?
Znaczy cały czas mamy wystawy u nas na rynku głównym w siedzibie, ale z takich ważniejszych wystaw będzie jeszcze w grudniu wystawa Grzegorza Banaszkiewicza w ramach nagrody specjalnej poprzedniej edycji Triennale. To jeszcze z takich ważniejszych wystaw.
Tak, miała być, tu domknę już zupełnie wątkiem z innego porządku, czy też dotyczącego zupełnie innej instytucji. Czy wystawa Kiki Smith się odbędzie w Krakowie, czy temat jest otwarty?
Tak, odbędzie się.
W przyszłym roku?
W przyszłym roku przy Triennale.
Wspaniała wiadomość.
Także będzie w programie głównym wystaw triennalowskich.
Doskonale. Bardzo dziękuję i zapraszamy na wystawę. Rafał Pytel, Katarzyna Wojtyga i Bronka Nowicka. Dzisiaj w Radiu Kraków.
Dziękujemy.